Pan profesor Wojciech Polak, nasz gość. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, może zacznijmy od tematu konstytucji i referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w konstytucji. Dzisiaj Senat zajmie się wnioskiem pana prezydenta o referendum. Zebrała się już komisja ustawodawcza senacka, która ma wyrazić rekomendacje, czy Senat powinien, czy nie powinien przyjąć tego wniosku. No i zdaniem komisji ustawodawczej nie powinien. A pan, gdyby był senatorem, jakby pan głosował?
No, ja bym głosował pewnie za, natomiast no, pewne zastrzeżenia oczywiście bym miał. Dla mnie głównym problemem to jest termin tego referendum. Dzień Święta Narodowego, no ono ma być dwudniowe, prawda, więc w przeddzień Święta Narodowego i w dniu Święta Narodowego, czyli 10-11 listopada 2018 roku. Wydaje mi się, że no święto to święto jest, to święto się powinno świętować. To jest jednak nawet wzięcie udziału w referendum, to jest jakaś czynność urzędowa, obywatelski obowiązek.
Chociaż pan prezydent ustami swoich urzędników mówi, no, że, no tak parafrazując, że nie ma piękniejszego wyrazu świętowania jak pokazanie demokracji bezpośredniej, bo to jest narzędzie referendum.
No, może tak, natomiast ja bym podszedł też do sprawy trochę bardziej pragmatycznie. Opozycja w Polsce, no, która częściowo jest tak zwaną totalną opozycją, robi demonstracje, protesty, często bardzo gwałtowne, przy byle okazji. Obawiam się, że tutaj też może dojść do takich demonstracji z okazji referendum, które no w dniu Święta Narodowego też będą czymś bardzo niewłaściwym. Już nawet spojrzałbym na to trochę praktycznie, pragmatycznie. No ale wygląda na to, że ta data już jest postanowiona, no trudno o tym dyskutować. Co do samych pytań referendalnych, no uważam, że one są w większości sensowne, chociaż odnoszę wrażenie, że trochę może być ich za dużo. 10 to jest już trudne do objęcia, do przemyślenia. Część osób pójdzie i będzie się właściwie zastanawiało dopiero w lokalu wyborczym nad nimi. Niektóre z tych pytań wydają mi się takie troszeczkę ryzykowne. No, na przykład pytanie 6, czy jest pan za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej i NATO? No nie wiem, czy w ogóle taka kwestia powinna być zapisywana, regulowana w Konstytucji. Wprawdzie dalej jest napisane, że z poszanowaniem zasad suwerenności państwa i odrębności Konstytucji RP, ale mimo wszystko no, wydaje mi się to dość ryzykowne. No tak samo jak na przykład dość mało istotny wydaje mi się to pytanie 10, czy jest pani za uregulowanie w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty, województwo. No to akurat wydaje mi się dość mało istotne. Może dałoby się jakoś tak kumulując zredukować tą ilość pytań.
Ale te pytania, one już zostały zredukowane i właśnie poprzez, raczej jak widzę, poprzez kumulację, to znaczy zrobiono 10, ale w niemal każdym z tych pytań można by wyszczególnić jeszcze różne punkty, pytania, podpytania, które nieraz, przyznam szczerze, wyglądają na sprzeczne ze sobą.
No więc jest to dosyć skomplikowane i teraz no postawmy się w sytuacji osób, które na co dzień polityką się niewiele interesują, które mają inne zmartwienia. One mogą być w takim lokalu wyborczym dość zakłopotane. Może to być dla nich pewnym problemem. Odnosi się wrażenie, że odpowiedź na te wszystkie pytania, odpowiedź rozsądna, przemyślana, no będzie wymagała sporego wysiłku, chociaż no wiele rzeczy dla mnie jest oczywistych i te pytania idą często we właściwym kierunku, ale może się to wiązać z pewnymi kłopotami, no bo z drugiej strony, no popatrzmy, no wzmocnienie konstytucyjnej pozycji wybieranego przez naród prezydenta, no to jest problem, prawda? Obecnie mamy model władzy taki, w którym z jednej strony prezydent jest wybierany przez naród właśnie w wyborach powszechnych, a z drugiej strony no, posiada kompetencje konstytucyjne dość ograniczone. No, z tym trzeba by coś zrobić i tu rzeczywiście rozstrzygnięcie jest...
Ale to pytanie, jeśli mogę wejść w słowo, panie profesorze, dość sprytnie sformułowane, no bo tak czytamy rzeczywiście, czy jest pan, pani za. I tu pierwsze, systemem prezydenckim to jest wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji wybieranego i na tę część chciałbym zwrócić uwagę, wybieranego przez naród prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Druga opcja, systemem gabinetowym to jest wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji Rady Ministrów i jej prezesa oraz wyborem, i na to zwracam uwagę, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Zgromadzenie Narodowe. No trochę tu jest jednak sugestia, bo Polacy są przywiązani do wyboru prezydenta. To jest zawsze większa frekwencja, to jest jednostkowe głosowanie na konkretną osobę. No to jest takie, powiedziałbym, coś, do czego Polacy już się chyba przyzwyczaili i chcą wybierać prezydenta w głosowaniu powszechnym. Tymczasem jest od razu wskazówka, że jak wybierzesz wzmocnienie premiera, to prezydent będzie przez Zgromadzenie Narodowe, czyli będziesz musiał zrezygnować z tego, co masz dotychczas.
Tak, no jest tu właściwie taka, można powiedzieć, taka sugestia. Ma ojciec rację, ale z drugiej strony, no tu jest właściwie rozstrzygnięcie pomiędzy dwoma modelami ustrojowymi, które no, na świecie na ogół funkcjonują. Jeżeli prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, to ma dużą władzę i system jest raczej prezydencki. Jeżeli jest system parlamentarno-gabinetowy, to prezydenta wybiera albo parlament, albo zgromadzenie narodowe, nie wybiera go się w wyborach powszechnych. Więc no, można powiedzieć, że z jednej strony jest tu pewna sugestia, że ten system prezydencki jest lepszy i powinien być. Z drugiej strony jest chęć uporządkowania, wprowadzenia systemu, w którym no, skoro prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, to niech on ma władzę. Jeżeli chcecie systemu gabinetowo-parlamentarnego, no to nie ma sensu wybierać prezydenta w wyborach powszechnych. Więc można też to tak odebrać. Oczywiście są to kwestie dyskusyjne.
A jeśli Senat dzisiaj odrzuci ten wniosek pana prezydenta i nie wyrazi zgody na referendum, jakie pana zdaniem mogą być konsekwencje tego kroku Senatu?
Oj, no na pewno prezydent tego dobrze nie odbierze, ani kancelaria prezydenta, więc no byłby to kolejny punkt zapalny pomiędzy obecnym rządem, koalicją Zjednoczonej Prawicy, a prezydentem. No takich punktów zapalnych już trochę było. No, zawetowanie niektórych ustaw przez prezydenta.
No właśnie, tylko że te punkty zapalne były do tej pory z drugiej strony, jak na przykład weto prezydenckie, a teraz z kolei większość rządowa mogłaby pokazać prezydentowi, że no tak, w zeszłym roku zawetowałeś, teraz my się nie zgadzamy.
No byłoby to...
To prymitywne myślenie dosyć, ale...
Małostkowe i dziecinne, ale myślę, że jeżeli już zostałaby podjęta decyzja negatywna, to ona by wynikała nie z chęci zrobienia psoty, ale raczej z poważnego zastanowienia się nad sprawą. No, pytanie, pytanie, czy warto. Ja bym tu zwrócił uwagę jeszcze na jeden aspekt sprawy, bardzo istotny, bo proszę Państwa, no mamy to referendum. Załóżmy, że wszystkie punkty w referendum no, zostają przegłosowane na tak, frekwencja jest odpowiednia, to wszystko przechodzi. No pytanie, co z tego wynika? Co z tego wynika? Przy obecnym stanie prawnym właściwie niewiele, bo i tak ta konstytucja musi być napisana w nowej wersji, no powiedzmy z uwzględnieniem tych przegłosowanych punktów, ale ona musi być przegłosowana przez Zgromadzenie Narodowe. Musi
i
być
większość konstytucyjna, której nie ma.
Tak, w Sejmie musi być, w Sejmie znaczy przez Zgromadzenie Narodowe, przez Sejm, Senat, no normalną procedurą musi być 2/3 większości konstytucyjnej, której nie ma. Pytanie, czy po wyborach sejmowych w przyszłym roku ta większość 2/3 będzie. No jest to, byłoby to bardzo pożądane, ale nie wiem, czy to będzie miało miejsce. To jest, zwracam uwagę, aż ponad 66% głosów, mandatów. Więc właściwie z tego może nic nie wyniknąć, prawda? No referendum zostanie przeprowadzone, obywatele wyrażą swoją opinię, ale zrealizować to będzie bardzo trudno. No wprawdzie pierwszy punkt mówiący o tym, że referendum ma być stanowiące, prawda? I wprowadzone i ma być znaczy to jest punkt drugi, przepraszam, że referendum ogólnokrajowe na wniosek miliona obywateli, wynik jego ma być wiążący i
jak będzie 30% przynajmniej.
Tak, i tylko 30% frekwencji, no ale ten punkt trzeba dopiero wprowadzić, prawda? Na razie on nie obowiązuje. Zresztą co do tego punktu mam też pewne wątpliwości, bo to już jest taka bardzo daleko idąca reforma, na którą mało które kraje świata sobie pozwalają. Na takie referenda wiążące są w Szwajcarii na przykład, ale Szwajcaria ma już na te mechanizmy funkcjonowania demokracji bardzo dobrze wyrobione, ukształtowane. No myślę, że wprowadzenie takiego zapisu w konstytucji spowodowałoby szereg potem problemów, niespójności prawa po prostu i to też.
No nawet to, żeby czy chcesz w referendum można by przegłosować, czy chcesz być młody, piękny i bogaty, tak? No i milion podpisów chyba nie będzie problemem, żeby zebrać pod taką inicjatywą, a można sobie wyobrazić, że i 30% społeczeństwa, nawet dla żartu, mogłoby pójść, ale byłoby to wiążące.
Tak, ja bym tu podał przykład, no bo to można to skwitować. No tak, no to jest pewna anegdota, prawda? Ale ja mógłbym podać przykład, który byłby no już poważniejszy. No weźmy takie założenie, że ktoś zbierze milion podpisów, żeby się odbyło referendum w sprawie takiej, że płacimy podatek dochodowy w wysokości no 1% naszych dochodów, prawda? No większość obywateli popatrzy, no wspaniała sprawa, prawda? No teraz płacimy 19 albo nawet więcej, a będziemy płacić 1%. No i wszyscy zagłosują za, czy większość zagłosuje za. No oczywiście państwo nie da rady funkcjonować przy takim podatku, przynajmniej no, przy obecnym systemie finansowym i co z tym zrobić. Więc tego rodzaju zapis otwiera drogę w kierunku no, powiedzmy śmiało, populizmu pewnego, prawda, który może doprowadzić do rozwiązań no bardzo, bardzo niekorzystnych dla z punktu widzenia państwowości.
Panie profesorze, był pan opozycjonistą w czasach PRL-u. Dzisiaj spotykamy się także z zarzutami, że rządy Zjednoczonej Prawicy to są rządy, które zmierzają w kierunku autorytaryzmu. Totalna opozycja mówi także totalitaryzmu. No dziwią się niektórzy, że nie można krzyczeć do ucha policjantowi przez megafon, bo zwyczajnie można mu uszkodzić bębenek uszny, że nie można pisać po murach zabytkowych bądź niezabytkowych, że nie można napadać werbalnie bądź fizycznie na innych ludzi, że nie można przemycać na teren Sejmu ludzi w bagażnikach. No niektórzy się bardzo temu dziwią. A pan jako były opozycjonista dziwi się temu, że się dziwią?
Tak, tak. Ponieważ no, walczyliśmy o to, żeby istniał system demokratyczny z pewnymi mechanizmami regulującymi funkcjonowanie społeczeństwa. No, wszyscy zgodziliśmy się na istnienie tych mechanizmów. Takim mechanizmem są wybory powszechne, prawda? Zwycięża jakieś ugrupowanie. Ono ma prawo rządzić, wprowadzać reformy, jeżeli ma większość sejmową. Ja rozumiem, że protest na ulicy, manifestacja jest dopuszczalna zawsze i wszędzie i ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu, że ktoś sobie demonstruje z tego czy z innego powodu na ulicy, choćbym się nie zgadzał z tymi jego postulatami, z założeniami tego protestu. No to jest święte prawo.
Ludzie mają prawo właśnie wyjść na ulicę. No przypomnijmy sobie marsze w obronie telewizji Trwam, w obronie wolności mediów za Platformę Obywatelską.
Oczywiście, tylko że tego rodzaju wyjście na ulicę, demonstracje, musi się odbywać też na zasadzie pewnych reguł, na zasadzie uzyskania zezwolenia, na zasadzie zapewnienia pokojowego charakteru tej manifestacji, nie napadania właśnie na przedstawicieli sił porządkowych. Ja odnoszę wrażenie, że agresja tych manifestacji opozycyjnych obecnie jest nastawiona wręcz na to, żeby tych milicjantów sprowokować czasami, że tak, pobijcie nas, a my wtedy przed kamerami pokażemy się, o proszę, jaka Polsce policja jest brutalna. Powiem tak, że gdy obserwuję te manifestacje opozycyjne przed Sejmem i w innych okolicznościach, to odnoszę wrażenie, że policja chodzi wręcz na palcach i stara się, prawdopodobnie to jest bardzo pilnowane, żeby chociaż o milimetr nie przekroczyć tych uprawnień, które mają, wręcz postępują tak, że jak gdyby byli w aksamitnych rękawiczkach.
I musi być taki rozkaz jakiś też z góry chyba wydany, żeby w ten sposób policja postępowała, no bo pamiętamy, że za POPSL-u demonstranci byli traktowani dość brutalnie jednak przez policję.
Tak, byli dość brutalnie i że tak powiem, nikt się tym nie przejmował ze strony władz. W tej chwili no, stosuje się już metody, których na przykład policja amerykańska czy w wielu krajach zachodniej Europy nie stosuje, postępuje dużo bardziej brutalnie. Wystarczy popatrzeć na filmach. Tymczasem u nas no, nawet takich tam miotających się, rzucających się w kierunku policjantów, demonstrantów, po prostu chwyta się i wynosi się w najgorszym wypadku, starając się, żeby się im nic nie stało, żeby nie dać im tego argumentu, że cokolwiek się stało. A przecież nawet gdyby zostali ostrzej potraktowani, no to w sytuacji, gdy taki demonstranci szarpią policjanta czy rzucają w niego czymś, no to funkcjonariusze mają prawo z nimi ostrzej postępować, a jednak starają się robić to jak najbardziej delikatnie.
A gdy poseł publikuje dane osobowe, wizerunek jednego z funkcjonariuszy, który uczestniczy w ochronie budynków sejmowych podczas demonstracji, mówią eksperci, że zostały ujawnione czy złamane prawo do wizerunku tego policjanta, dane osobowe, no i ostatnia ustawa, która weszła w życie, RODO.
No więc tutaj jest kilka paragrafów na takie coś. Ja myślę, że mam nadzieję, że ten pan poseł odpowie za to, że stanie wniosek o pozbawienie go immunitetu i on poniesie odpowiedzialność, ponieważ jest tutaj przekroczenie kilku paragrafów. Poza tym sama intencja takiego działania, no właściwie można to tak odebrać, jakby byłby to sposób zastraszenia, prawda, że patrzcie, on się tak nazywa i no i właśnie, po co to zostało podane? No od razu nasuwa się przypuszczenie, że to jest jakaś forma
zastraszenia funkcjonariusza publicznego.
Funkcjonariusza, no więc to jest coś zupełnie niedopuszczalnego. No, powiedzmy tak, ja wiem, że od czasu do czasu dochodzi do nadużyć władzy ze strony funkcjonariuszy, także policjantów. Czasem takie alarmujące informacje z jakichś mniejszych miejscowości dochodzą. Policjantów jest dużo, nie zawsze trafiają do policji ludzie, którzy mają odpowiednie kwalifikacje formalne, zawodowe czy psychiczne. Wiem, że ministerstwo bardzo zdecydowanie reaguje w takich sprawach i należy wręcz apelować do obywateli, którzy mają jakiś problem, że stali się ofiarami nadużycia władzy, powiedzmy, przez policjanta, żeby jednak informowali o takich sprawach, występowali ze skargami, bo tego wymaga normalne funkcjonowanie demokratycznego państwa. Natomiast to, co się dzieje w czasie tych demonstracji, to odnoszę wrażenie, że policja stara się wręcz działać wzorowo, wręcz działać bardziej spokojnie niż do tego jest zobowiązany.
Ale głosy o brutalizacji płyną nie tylko od pana posła Michała Szczerby, czy pana posła Ryszarda, czy jego koleżanek, dwóch pań o imieniu Joanna, bo no, oni już pokazali, że nie za bardzo potrafią przewidywać, powiedzmy, konsekwencje swoich kroków. Natomiast jeżeli wykładowcy uczelni wyższych piszą oficjalny list do Komendy Głównej Policji i piszą w nim tak: protestujemy wobec używania przez policję przemocy wobec demonstrantów i demonstrantek. Okoliczność ta w połączeniu z zamykaniem przestrzeni budziła wśród protestujących nie bez powodu silne skojarzenia historyczne z militaryzacją i stanem wyjątkowym w chwili, gdy wyrażali oni legalny sprzeciw wobec zmian o charakterze ustrojowym. To pan jako profesor co myśli o takim liście swoich koleżanek, kolegów, wykładowców?
No, powiem tak, że te osoby, które się podpisały pod tym listem, no, powinny przede wszystkim zadbać lepiej o sprawdzenie dokładnie okoliczności wydarzeń, które opisują. Jak mówię, trudno mówić o brutalizacji, gdy policja w sposób najdelikatniejszy, jak może, wykonuje swoje obowiązki. Z kolei, no, że przestrzeń publiczna wokół Sejmu jest zamykana. No przepraszam, no, a jakie było inne rozwiązanie, skoro podejmowane były i czynione były akcje okupowania budynków sejmowych, demonstrowania pod Sejmem tak, żeby zakłócać funkcjonowanie tego organu państwa, blokowanie i tak dalej. No więc no, nie ma innego wyjścia. Oczywiście najlepiej by było, gdyby tego ogrodzenia nie było, ale inaczej być nie może, jeżeli są podejmowane takie działania, których celem jest destabilizowanie państwa, anarchizowanie przestrzeni publicznej, to trzeba działać w sposób zdecydowany i tak, jak już to podkreślałem parę razy, i tak policja jest uczulona, że ma postępować w sposób jak najdelikatniejszy, wręcz w aksamitnych rękawiczkach, żeby nie prowokować środków masowego przekazu na Zachodzie, na przykład do pokazywania jakichś scen, no bo przy pomocy manipulacji prostej pokazujemy, że policja bije jakiegoś demonstranta i wtedy już jest komentarz, proszę, jaka ta policja brutalna, nikogo nie interesuje, co ten policjant robił, czy to nie on przypadkiem rzucił się na policjanta, ale nawet w takich sytuacjach nasza policja nie odpowiada siłą, tylko stara się złapać, wynieść za ręce nogi, stosować metody jakieś niesiłowe, jak najbardziej delikatne.
Były opozycjonista w PRL, pan profesor Wojciech Polak, nasz gość. Bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.